popołudnie wnet.
16.40 na zegarach, słuchają Państwo popołudnia wnet. Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie w Warszawie, w Krakowie i na www.wnet.fm, a w studiu jest Jaśmina Nowak i jej gość.
Dzień dobry Łukaszu, witam Państwa bardzo serdecznie, a my mamy połączenie z Krzysztofem Zalewskim, przewodniczącym Rady w Instytucie Bojma, ekspertem specjalizującym się w polityce Indii. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
I będziemy oczywiście Dzień dobry. Będziemy oczywiście rozmawiać o wizycie Donalda Trumpa w Indiach. W poniedziałek rano prezydent USA przybył do Indii ze swoją pierwszą oficjalną wizytą, ale zanim opowiemy o tym, co z niej konkretnie wynika dla Indii, to może opowiedzmy i zacznijmy od tego, jak Indie przygotowały się do przyjęcia przywódcy Stanów Zjednoczonych.
Przede wszystkim dla Indii każdy prezydent Stanów Zjednoczonych jest wyjątkowym gościem. Premier Indii, Narendra Modi, przygotował wizytę tak, żeby prezydent Stanów Zjednoczonych czuł się w Indiach dobrze. Nie jest to regułą, że prezydent Trump jest przyjmowany w każdym kraju równie entuzjastycznie. Dlatego zadbał o to, żeby w swoim rodzinnym stanie, Gujaracie, historycznej stolicy tego stanu, przyjęto go na największym na świecie stadionie do gry w krykieta, ponieważ to jest najpopularniejsza gra w Indiach. I tam tłum liczył podobno około 100 tysięcy ludzi, którzy żywiołowo reagowali na to, co mówili obaj przywódcy. Także wzdłuż przejazdu prezydenta Stanów Zjednoczonych były tłumy. Organizatorzy więc zadbali o to, żeby prezydent Trump czuł się jako mile widany gość. A potem w drugim dniu poleciał już na taką z małżonką też do Agry w Uttar Pradesh, żeby zobaczyć Taj Mahal.
To jeszcze zanim przejdziemy do tych kwestii gospodarczych, do tych umów militarnych, które udało się podpisać podczas wizyty Trumpa, to chciałam się dopytać, agencja Reutersa podała, że Indie są jednym z niewielu wielkich krajów na świecie, gdzie bardzo pozytywnie ocenia się Donalda Trumpa i jak pan obserwuje taki feedback, jaki był w mediach indyjskich i to, co komentowali ludzie, to czy faktycznie Trump jest tam tak pozytywnie oceniany?
To wynika z języka, który mówi Donald Trump, który dość przypomina język, którym komunikuje się także premier Narendra Modi. Ale też wynika z takiej bardzo chłodnej kalkulacji strategicznej. Już w momencie, kiedy, jeśli pamiętam, w sierpniu 2016 roku, a więc na parę miesięcy przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, ukazał się głośny tekst jednego z indyjskich analityków, który zapytał w tytule, dlaczego Donald Trump byłby dobrym prezydentem dla Indii. Wtedy, jak pamiętamy, jeszcze główną faworytką do zwycięstwa była Hillary Clinton, a Trump traktowany był raczej jako łatwy jej przeciwnik. W związku z tym ta przyjaźń, czy też sympatia opinii hinduskiej wobec Trumpa bierze się z takiego przeświadczenia, że zdecydowana polityka Stanów Zjednoczonych wobec Chin i będzie korzystna dla Indii. To znaczy, że Indie staną się dla USA dla takim ważnym partnerem, żeby balansować czy równoważyć wzrost potęgi chińskiej. I to się potwierdziło w kolejnych 4 latach prezydentury.
To udało nam się opowiedzieć, przybliżyć trochę klimat, jaki panował podczas wizyty Trumpa w Indiach, a teraz konkretnie, co udało się ustalić, jakie umowy zostały podpisane, co Indie mogą zyskać na pierwszej wizycie przywódcy Stanów Zjednoczonych?
Mówi się o kolejnym wielkiej umowie dotyczącej obronności. I to jest, wymieniane są sumy około 3 miliardów dolarów. Więc jest to i dużo, i mało. Znaczy, Arabia Saudyjska z pewnością kupuje więcej od Stanów Zjednoczonych. Jednak dla Stanów Zjednoczonych i dla Indii jest to ważny krok. Indie od właściwie początku swojej niepodległości było, jeśli chodzi o współpracę wojskową, raczej związane z Rosją. I kupowały jeszcze do niedawna prawie 90% sprzętu wojskowego w tym kraju. Od niedawna, od dziesięciolecia, ta dynamika się zmieniła. Indie zaczęły inwestować także nie tylko w relacje ze Stanami Zjednoczonymi, ale też kupować ich sprzęt wojskowy. To na przykład kupiono ostatnio helikoptery zdolne do poruszania się na morzu i kontrolowania zwłaszcza rejonów przybrzeżnych. I znowu to jest, ten zakup jest dość symboliczny, dotyczy bowiem morza. A to właśnie stamtąd Indie boją się nadciągającej potęgi chińskiej. To znaczy ostatnio, w ostatnich kilku latach chińskie statki, okręty podwodne zmieniły swoją obecność na Oceanie Indyjskim, co dla nich jest naturalne. To znaczy oni też chcą, Chińczycy, zabezpieczać swoje szlaki handlowe. Ale Indie poczuły się okrążone i zdały sobie sprawę, że muszą móc potencjalnie odpowiedzieć na rosnącą dominację czy też obecność chińską w Oceanie Indyjskim. Także te umowy podpisane dzisiaj były ważną kontynuacją trendu, który obserwujemy już po ponad dziesięciolecia, kiedy właśnie coraz więcej nowoczesnego sprzętu, zwłaszcza służącego do kontroli morza i wybrzeża, zaczęło być kupowane w Stanach Zjednoczonych. Reuters podaje, że od 2007 roku już ponad 17 miliardów dolarów Indusi wydali w Stanach Zjednoczonych na zakup sprzętu wojskowego. I nie przypadkiem jest to ten sprzęt, który służy do zwalczania okrętów podwodnych, kontroli wybrzeża, a więc tych wszystkich elementów, które służą do projekcji siły z lądu na morze.
To troszeczkę... proszę.
Jeszcze ważnym elementem tej wizyty to nie jest podpisana umowa, ale jest zapowiedź umowy handlowej. I wiemy, że prezydent Stanów Zjednoczonych dość do tego podchodzi pryncypialnie. To znaczy dla niego umowy handlowe są właściwie jednym z najważniejszych części relacji z dwoma państwami. Od dawna narzekał, że Indie są protekcjonistyczne, że chronią swój rynek z mocą wysokich ceł. I prezydent Trump, jeżeli dobrze rozumiemy jego intencje, zaproponował następujący układ. Amerykańskie firmy będą inwestować w Indiach, jeżeli Indusi otworzą swój rynek na amerykańskie produkty.
Czyli możemy mówić o jakimś postępie w negocjacjach w sprawie zawarcia tej umowy o handlu dwustronnym, bo w zeszłym roku ona skończyła się zupełnym fiaskiem. Czy jak pan to ocenia? Czy tym razem możemy mówić o jakimś kroku w przód?
No, do tej pory rzeczywiście te handlowe relacje Indii i Stanów Zjednoczonych były dość specyficzne. To znaczy na podstawie ustawodawstwa amerykańskiego Amerykanie włączali Indie do takiej grona państw, z którymi oni handlują na preferencyjnych zasadach. To znaczy udostępniają swój rynek dla produktów indyjskich po to, żeby pomóc rosnąć tamtym gospodarkom. No ale teraz widać, że jest apetyt na to, żeby podpisać kolejny układ handlowy. Z tym, że rzeczywiście nie wiadomo, jak to zareagują Indie. Chciałbym tylko przypomnieć, że przed dwoma miesiącami Indie chciały zawrzeć układ handlowy z Chinami, to znaczy szerszy nazywa się RCEP, od angielskiego skrótu. On obejmowałby Japonię, Chiny, państwa Azji Południowo-Wschodniej, Australię. I Indie zablokowały podpisanie tego dokumentu. W ostatniej chwili premier Modi się z niego wycofał. W związku z tym wydaje się, że Indie w jakiś sposób otrzymały teraz od Stanów Zjednoczonych alternatywę. Bo trudno mi się wyobrazić, żeby Indie weszły do jednego i do drugiego układu.
To jeżeli poruszyliśmy już temat handlu z Chinami, to chciałam jeszcze dopytać o kwestię koronawirusa, którym żyje oczywiście cały świat. Wiadomo, że koronawirus mocno wpłynął, odbił się na gospodarce pakistańskiej. A jak to wygląda w Indiach? Czy one straciły na zamknięciu granic, na tymczasowym zamknięciu handlu z Chinami, czy może zyskały?
Reakcje są bardzo mieszane. To znaczy w stosunki handlowe indyjsko-chińskie są ważne, ale powiedzmy, to jest znowu kwestia balansu chińsko-amerykańskiego. Dla Indii najważniejszym partnerem importowym są Chiny, to znaczy najwięcej produktów i usług Indusi sprowadzają z Chin. Natomiast najwięcej eksportują do Stanów Zjednoczonych. I to ten chińska dominacja w handlu była dla Indii bardzo niekorzystna. Wspomniałem o tej umowie handlowej, z której Indie się wycofały właśnie z tego powodu, że bały się chińskiej dominacji. Oczywiście jest strach i indeksy indyjskie też świecą na czerwono. Ale analitycy giełdowi wytypowali szereg spółek, czy szereg nawet całych sektorów, które mogą paradoksalnie zyskać na tym, na koronawirusie. I to są przede wszystkim te sektory, które oferują alternatywę wobec chińskich produktów. Mówi się o wszystkich, o elektronice, o przemyśle chemicznym, o produkcji plastiku, o produkcji nawozów. Więc być może z europejskiego punktu widzenia koronawirus jest wielkim sensacją i oczywiście tak samo jest i w Indiach. Ale wydaje mi się, że przynajmniej w mediach indyjskich, ale też wśród analityków panuje takie bardzo mieszane poczucie, jeżeli chodzi o koronawirusa. Po pierwsze, w Indiach on nie zbiera wielu ofiar. To znaczy, przypomnijmy, że w Indiach co roku 300 tysięcy ludzi umiera na dyfteryt z powodu odwodnienia bakterii i innych tego rodzaju podstawowych chorób. Kolejna choroba oczywiście straszy opinię publiczną, ale jej skala nie jest na tyle duża, żeby spowodowała panikę. Słyszeliśmy pewnie wszyscy o wielkich demonstracjach, które odbywają się w miastach indyjskich. Więc ludzie nie boją się wychodzić z domów, są na ulicach, protestują, i koronawirus ich nie jest pod tym względem straszny.
No właśnie, to jeszcze może na zakończenie o tych dzisiejszych protestach powiedzmy trzy słowa, bo one też zebrały bardzo krwawe żniwo, tam około 7 osób, chyba 7 osób zginęło w tych zamieszkach.
Tak, niestety ofiary starć ulicznych w Indiach to może nie jest codzienność, ale zdarza się dość często. Policja jest dość brutalna i protestujący nie przybierają w środkach. Znaczy te protesty, które najpierw były pokojowe, przeradzają się w coraz bardziej agresywne starcie. Trzeba powiedzieć, dlaczego ludzie wychodzą na ulicę. Przede wszystkim takim powodem bezpośrednim jest to, że mniejszość muzułmańska poczuła się nieco wykluczona z społeczeństwa indyjskiego. Ostatnio rząd zaproponował dwie ustawy, które razem mogą mieć dla naprawdę trudne do przewidzenia konsekwencje dla społeczności muzułmanów indyjskich. Po pierwsze, stworzył indeks obywateli i każdy obywatel musiał udowodnić, że ma prawo do indyjskiego obywatelstwa. A po drugie, zmienił ustawę o samym obywatelstwie, proponując dla wszystkich właściwie kategorii ludzi oprócz muzułmanów możliwość niemal automatycznego uzyskania indyjskiego obywatelstwa, jeżeli zostanie potwierdzone, że ci ludzie tam od dawna mieszkają. Więc potencjalnie 10 milionów ludzi grozi bezpaństwowość. I te protesty brutalne, które tam się odbywają, są przeciwko tym ustawom. Co ciekawe, nie jest to wyłącznie ruch muzułmański. To są, do niego dołączyły partie świeckie i właściwie cała opozycja. Modi ma, premier Modi, który cieszył się do tej pory bardzo dużą popularnością społeczną, ma dość duży problem. To znaczy, nie wiadomo w którym momencie jego popularność na tyle spadnie i pod wpływem właśnie protestów społecznych.
i my całą tą sytuację będziemy obserwować i będziemy oczywiście komentować w Radiu Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Krzysztof Zalewski, przewodniczący Rady w Instytucie Bojma, komentator życia politycznego w Indiach. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję Pani. Do widzenia.
Rozmawiała Jaśmina Nowak. Mamy godzinę 16:56 na zegarach. To teraz przed godziną 5:00 wracamy do naszej dzisiejszej płyty Kaja i Bregowicz. Niech ja zobaczę, którą piosenkę Państwu wybiorę. Jeśli Bóg istnieje.